1906 roku Alfred Henry Lewis stwierdził, że istnieje tylko 9 posiłków do anarchii. 9 posiłków, czyli 3 dni. Tak niewiele wystarczy, by w ludziach upadła moralność, by przestało obowiązywać prawo i żeby władza leżała w rękach tego, kto okaże się silniejszy.
Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
W poprzednich dwóch odcinkach omówiłem zagadnienia związane z przygotowaniem się do przetrwania kryzysu w mieście. Był to odcinek poświęcony budowaniu zapasów i drugi odcinek, który mówił o tym, jak przygotować plecak ucieczkowy, żeby móc się wyewakuować z tego miasta i bytować poza miastem. Zapowiadałem, że w dzisiejszym odcinku porozmawiam trochę o takim scenariuszu, w którym nie możemy opuścić miasta z jakiegoś powodu, na przykład mamy osobę ranną, która nie może się poruszać o własnych siłach lub z jakiegokolwiek innego i musimy pozostać w mieście. Jednak zanim do tego przejdę, jeszcze chwila złych wieści.
Złe wieści.
Na Bliskim Wschodzie znów zaczyna się robić niespokojnie. Trwa walka o wpływy, w której Iran wydaje się być jednym z pretendentów do takiego lidera regionu. Jest to kraj szyicki, więc oczywiście nie jest to w smak większości sunnickiej, która na Bliskim Wschodzie jest. Donald Trump po raz drugi w ciągu ostatnich kilku miesięcy podejmuje na Bliskim Wschodzie decyzje, które są no co najmniej kontrowersyjne. W wyniku operacji wojskowej przeprowadzonej przez Amerykanów zabity został irański generał Qasem Soleimani. Temat ten był na mojej stronie facebookowej, na stronie facebookowej podcastu troszeczkę wałkowany, gdzie ujawnił się taki niewielki fanklub Donalda Trumpa, aczkolwiek cała ta sytuacja jest, powiedziałbym, mocno nietypowa, bo jeden kraj w ramach operacji wojskowej eliminuje generała, bardzo ważną osobę w drugim państwie, na terytorium trzeciego państwa. Żadnych z tych państw nie ma właściwie stanu wojny i właściwie można powiedzieć, że to się odbyło na takich zasadach mocno gangsterskich. W ogóle niecywilizowanych. Nie trudno się domyślić, że Iran wpadł we wściekłość i teraz w zasadzie czekamy na dalszy rozwój sytuacji. No tam Iran odpowiedział bombardowaniem amerykańskich baz, w których byli żołnierze amerykańscy i polscy. Też między innymi w środę rozbił się samolot ukraińskich linii lotniczych. W katastrofie zginęło 176 bodajże osób. No i coraz więcej pojawia się takich informacji sugerujących, że mogło to być przypadkowe zestrzelenie ze strony irańskiej obrony przeciwlotniczej. Zwłaszcza, że zbiegło się to w czasie, nastąpiło to kilka godzin później po tym, jak Irańczycy zaatakowali bazę amerykańską, więc prawdopodobnie spodziewali się kontrataku jakiegoś. Samolot opóźnił się, wystartował chyba godzinę później, więc możliwe, że też z jakiegoś powodu informacja ta nie dotarła do obrony przeciwlotniczej. Z jakichś takich analiz, które pojawiają się w internecie, dostrzegłem też taką myśl, że ten samolot, z analizy tego filmu też, który tam się pojawił, film ze zestrzelania tego samolotu, gdzie tam wytypowano, gdzie mogła znajdować się ta jednostka przeciwlotnicza, najprawdopodobniej znajdowała się ona w takiej linii, że ten samolot leciał prosto na nią, więc też ci żołnierze, którzy tam to obsługiwali, mogli popełnić błąd. Jest wysoce prawdopodobne. No ale poczekamy, nie ma co wcześniej wydawać osądów, zwłaszcza na podstawie informacji z internetu. Inflacja w Polsce. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział, cytuję, nie podziela tych obaw. Nie podziela obaw o to, że inflacja w Polsce osiągnie poziom ponad 4%. Najnowsze dane mówią o inflacji na poziomie 3,4% i według niektórych prognoz ma dalej rosnąć. Natomiast stanowisko niektórych przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej jest takie, że raczej grozi nam deflacja, więc należy ciąć stopy procentowe. No i powiem szczerze, ja tą inflację odczuwam na swojej kieszeni. Mój osobisty koszyk poszedł w górę. Nie podzielam optymizmu pana prezesa. I coś czuję, że będę musiał zrezygnować z szampana i kawioru na każdy posiłek. A teraz wróćmy do tematu głównego odcinka. Tutaj też nie mam zbyt dobrych wieści. Mam głównie złe wieści. Pierwsza z nich jest taka, że kontynuując ten scenariusz, który tam zapoczątkowaliśmy, czyli mieliśmy zapasy na 10 dni, po 10 dniach skończyły nam się te zapasy, nie możemy wyjść z miasta i wychodzimy po tych 10 dniach. Co widzimy? Najprawdopodobniej sklepy są już splądrowane. Przez te 10 dni, kiedy my siedzieliśmy sobie bezpiecznie w domu i jedliśmy ogórki kiszone ze słoika, no prawdopodobnie przegapiliśmy wszystkie wyprzedaże i promocje, które się w tym czasie odbyły. Zła wieść numer 2. Prawdopodobnie ludzie na zewnątrz są głodni i zdesperowani. Tak jak mówiłem we wstępie, wystarczy 9 posiłków, żeby zapanowała anarchia. Więc najpewniej ci ludzie już nie respektują prawa własności prywatnej, ani nawet nietykalności cielesnej. Zła wieść numer 3. W czasie, kiedy my sobie siedzieliśmy w zamknięciu, prawdopodobnie odcięci od informacji, bo być może nie działałyby żadne media, ani nie byłoby prądu, możemy być w takim stanie niewiedzy, nieświadomości. Może nam się wydawać, że my sobie pójdziemy do sklepu coś kupić, albo nawet jeżeli nie tak, to pomyślimy sobie, że o, tu na skrzyżowaniu na pewno stoi jakiś warzywniak, pewnie ktoś sprzedaje coś. No i niestety możemy wyjść i stawić czoło dużo gorszej sytuacji, czyli takiej, w której na przykład napadnie nas grupa uzbrojonych ludzi, a my będziemy kompletnie nieprzygotowani przez tą nieświadomość. Zła wieść numer 4. W ogólnym rozrachunku w trakcie takich różnego rodzaju kryzysów tereny o gęściejszym zaludnieniu, takie właśnie jak miasta, będą ogólnie rzecz biorąc mniej bezpieczne. Przykładem może być chociażby konflikt zbrojny, gdzie miasto może być celem ataku, ostrzału rakietowego i tak dalej. Więc trzeba to sobie powiedzieć jasno. Nie bez powodu większość prepersów mówi o tym, że czy urządza sobie domy poza miastem, czy mówi o tym, że chciałby urządzić sobie domy poza miastem, czy też są ludzie, którzy mówią, że nie są prepersami, bo nie stać ich na dom za miastem. Ogólnie rzecz biorąc, można wyjść ze założenia i prawdopodobnie będzie to słuszne, bo też nikt nie przeżył z nas takiej sytuacji. To wszystko jest konstrukcja hipotetyczna, teoria taka. Możemy sobie teoretyzować i nie dowiemy się, jak będzie, dopóki to nie będzie. No ale to nam jedyna opcja, jaka jest, ewentualnie obserwowanie, co się dzieje w takich krajach jak Wenezuela. Ale można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że jednak miasto nie będzie najlepszym miejscem do przebywania. I jeżeli zostaniemy do tego zmuszeni, to prawdopodobnie będziemy musieli zmierzyć się z naprawdę dużym wyzwaniem i dużym problemem. Bo na pewno panuje chaos, na pewno jest anarchia i przemoc, większość sklepów jest splądrowana, więc tak naprawdę nie będzie wcale tak łatwo znaleźć jakieś zapasy i no, upadł porządek społeczny, panuje prawo silniejszego. Oprócz takiego ryzyka, że zostaniemy zabici, zranieni albo okradzeni, istnieje też ryzyko, że wpadniemy w sidła takich samozwańczych, buntowniczych grup nowego porządku, no bo jeżeli zapanuje prawo silniejszego, to na pewno bardzo szybko z tłumu wyłonią się jednostki silniejsze o większym potencjale, większym o jakichś przewagach i one będą próbowały stworzyć swój porządek. Jest taki serial The Walking Dead. Na pewno kojarzycie postać Negana. Negan to jest taki tyran, który właśnie stworzył sobie, był w stanie podporządkować sobie grupę ludzi, z którymi później terroryzuje inne grupy. Kiedy go po raz pierwszy spotykamy, dowiadujemy się, że każdy pierwszy kontakt zaczyna od zabicia jednego członka tej nowej grupy, którą spotyka. No i akurat w przypadku tej grupy, która jest głównymi bohaterami serialu The Walking Dead, zostają zabite dwie osoby. No niesympatyczna sytuacja, niesympatyczna. No ja bym się zdenerwował po prostu. Wpadnięcie w sidła kogoś takiego, kto zechciałby nas zmusić do pracy dla niego, czyli narzucić nam taki podatek. Identyczny w sumie jak zdziera z nas rząd, bo rząd też zabiera nam udział w owocach naszej pracy, by sfinansować swoje etaty. No i taki Negan zdziera z ludzi żywność, broń i inne dobra, by utrzymać swoją prywatną armię, co pozwala mu z kolei utrzymać władzę. Czyli dokładnie tak, jak funkcjonuje państwo. W zamian wszyscy otrzymują bezpieczeństwo, przy czym należy zaznaczyć, że głównym źródłem zagrożenia jest właściwie sam Negan i dwa, konieczność wypracowania dodatkowego zysku dla niego rodzi konieczność podejmowania coraz większego ryzyka tak naprawdę. Więc oprócz tego, że możemy zostać zabici, możemy zostać zranieni, okradzeni, możemy też wpaść ofiarą spryciarza, który będzie chciał czerpać zyski z naszej pracy. Albo w ogóle zaprządą nas w jakiś pług i będzie trzeba orać ziemię. No więc tych zagrożeń jest dużo. Tych zagrożeń jest dużo, ale czy są w takim razie jakieś szanse? Ja robiłem taki mały research po stronach anglojęzycznych dotyczących właśnie scavengingu, czy takiego zbieractwa miejskiego. I prym wiodą takie artykuły w rodzaju 10 miejsc do przeszukania, które nie przyjdą ci do głowy, czy innym do głowy. Czyli, że w założeniu tam będą rzeczy. Problem tylko tkwi w tym, że jak poczytałem te artykuły, to okazuje się, że takie miejsca właściwie nie istnieją. Może w Stanach, gdzie jest mniejsza gęstość zaludnienia, gdzie są jakieś duże przestrzenie, ale to właściwie też mówimy o takim pozamieściu. Jakiś rodzaj budynków, że jest szansa, że tam coś znajdziemy. Ale wydaje mi się, że to nie jest dostosowane do polskich warunków, że jednak u nas ta gęstość zaludnienia, gęstość nastawiania, naciskania miast, miasteczek, wiosek w zasadzie jest taka, że ludzie będą kierować się do tych miast w nadziei na jakąś pomoc i po prostu w tych miastach będzie mnóstwo ludzi, będą wszystko plądrować. Nie znajdziemy nic. Szansa jest taka, że ewentualnie, że może nam się udać znaleźć schowek innego prepersa. Czy na przykład, nie wiem, mieszkanie innego prepersa i on już będzie tam w środku martwy, nie będzie mógł się bronić, bo jeżeli to jest inny prepers, to prawdopodobnie będzie miał broń, siekierę czy coś innego. Więc jest taki cień szansy, że uda nam się znaleźć mieszkanie jakiegoś prepersa, on będzie martwy i my przejmiemy jego zapasy. Ale to jest taka szansa jak wygrana w totolotka. Chyba, że interesując się prepingiem, zrobimy sobie taką listę prepersów ewentualnie do okradnięcia. Ale nie radziłbym tego robić, dlatego że to może nie być takie proste, jak się wydaje. To może się nie obyć bez walki. Więc czy można powiedzieć cokolwiek pozytywnego w kontekście bytowania w dużym mieście w czasie wielkiego kryzysu? Przychodzi mi do głowy jeszcze taka rzecz, że do pewnego momentu, do pewnego tylko, można się łudzić, że będzie jakaś pomoc ze strony służb, samorządów, że jakieś cysterny z wodą będą podstawiane, jakaś żywność będzie rozdawana, ale podejrzewam, że dotyczy to naprawdę początkowej fazy, kilku dni. Z czasem te rezerwy się skończą. Łańcuch dostaw się załamie, bo nie będzie paliwa do samochodów, nie będzie nic transportowane. I siłą rzeczy tak czy siak prędzej czy później trzeba będzie uciekać. Więc moim zdaniem konkluzja dzisiejszego odcinka jest taka, że zostanie to jest naprawdę ostateczność. Naprawdę jakaś totalna ostateczność.
Szybki strzał.
Biohacking. Nie wiem, czy słyszeliście o takim zjawisku. Zamierzam nagrać o tym zupełnie osobny odcinek, być może kolejny. Nie chodzi o to, żeby teraz zachłysnąć jakąś nową modą, czy nie wiem, jak to nazwać, ale żeby skorzystać z doświadczeń innych, bo wydaje mi się, że może być to bardzo pomocne. Ja jak na razie prowadzę takie, głównie ograniczam się do obserwacji różnych procesów. Dokonałem szokujących odkryć, na przykład takich, że bułka pszenna z szynką i serem ma niewiele mniej kalorii i wartości odżywczych, znaczy nie wartości odżywczych, o wiele mniej kalorii, niewiele mniej kalorii niż średnia miska fasolki po brytońsku. A jednocześnie tą fasolką po brytońsku naje się człowiek dużo bardziej. Generalnie odkryłem to, co wszyscy mówią, że pieczywo, zwłaszcza pieczywo jasne, jest do niczego, ale teraz widzę to na liczbach, bo zacząłem to monitorować. W ogóle okazało się na przykład, że więcej niż połowę kalorii moich dziennych spożywam w pierwszej połowie dnia, kiedy jestem w pracy. Czyli generalnie jak zjadam kanapki w pracy, to spożywam większość kalorii. I na początku miałem takie ataki paniki, że o Boże, zostało mi już tylko 700 czy tam 800 kalorii na obiad i kolację. Ale później przychodzę do domu, zjadam porcję obiadu, która ma tam nie za dużą porcję, ale jednak 400 czy 500 kalorii i w zasadzie jestem syty do końca dnia. Drugie takie odkrycie, które mnie zszokowało, to takie, że nie jest łatwo wypić 2 litry wody w ciągu dnia. Mówię o takim niewymuszonym piciu. I na przykład teraz w zimie szczególnie, bo w lecie pewnie łatwiej, że nie jest to wcale takie proste, że trzeba naprawdę tą wodę, trzeba się pilnować, bo bardzo łatwo nie pić. Bardzo łatwo o tym zapominać. No i co? Biohacking. Czy też pewne elementy biohackingu mogą nam pomóc lepiej się żywić, lepiej wypoczywać, lepiej dbać o kondycję fizyczną i umysłową. Więc wydaje mi się, że jest to temat godny całego odcinka, a nawet tego, żeby wracać do niego co jakiś czas z jakimiś obserwacjami.
Warto zobaczyć.
Dzisiaj mam do polecenia podcast. Odkryłem go dziś rano w zasadzie, w dniu, w którym nagrywam ten odcinek. Dzisiaj jest piątek, 10 stycznia. w poprzedniej wersji skryptu, który sobie przygotowałem, miałem wpisany film Matrix, taki mało znany film z lat 90. Pewnie nie sądzę, żeby ktoś go widział. Ale podcast grupy Bellingcat to jest taka międzynarodowa grupa ludzi niezależna, która zasłynęła tym, że badała okoliczności katastrofy malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. Ich serwis internetowy bellingcat.com, to wszystko oczywiście będzie w linkach pod podcastem, porusza różne tematy związane z konfliktami zbrojnymi. Oni chyba zaczęli się interesować, oni zaczęli funkcjonować chyba w momencie, kiedy arabska rewolucja się zaczęła i oni zaczęli śledzić przepływy broni, analizować po zdjęciach. To jest w ogóle biały wywiad, czyli oni bazują wyłącznie na materiałach w internecie, które znajdują, najczęściej zdjęciach, ale też innych materiałach. I polega to po prostu na takiej żmudnej, pracowitej analizie, na przykład geolokalizowanie na podstawie zdjęć i tak dalej. Podcast, o którym mówię, ma chyba 6 odcinków tak naprawdę, to jest taka zamknięta całość. I to jest właściwie wersja audio raportu, który był efektem 5 lat pracy, raportu dotyczącego badań, ich badań pięcioletnich nad sprawą zestrzelenia tego malezyjskiego samolotu nad Ukrainą. Moim zdaniem podcast ten zasługuje na uwagę, dlatego że to jest naprawdę kawał rzetelnej pracy dziennikarskiej, mimo że jest to grupa niezależna, a może właśnie dlatego, że jest to grupa niezależna. No oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał na bank doszukać jakichś powiązań, że ktoś tam kogoś zna, kto zna kogoś, kto dostał pieniądze od kogoś, no dla chcącego nic trudnego. Ale wystarczy ten raport przejrzeć, żeby zobaczyć, jaki wkład pracy został w to włożony, jaka ilość materiałów została przeanalizowana, jaka ilość materiałów została w ogóle dostarczona przez ludzi, ile zdjęć. To jest to, co my widzimy w mediach, to jest kropla w morzu w porównaniu z tym, co oni poddali analizie i na podstawie tego stworzyli ten swój raport. Także polecam ten podcast także z uwagi na fakt, że w dzisiejszym szumie informacyjnym taka grupa jak Bellingcat rzeczywiście jest dobrym źródłem informacji, takich, nie powiem, że są to informacje w 100% wiarygodne, ale są to informacje, które warto brać pod uwagę. Zwłaszcza w kontekście tego, co się aktualnie dzieje. Mówię o katastrofie samolotu ukraińskich linii lotniczych w Teheranie. Widziałem już na Twitterze, że grupa Bellingcat zaczęła się już tym tematem interesować, że pojawiły się już u nich pierwsze posty na ten temat. Analizowali na przykład ten filmik, który się pojawił z tą rakietą. Właśnie o tym chyba wspominałem na początku, że oni po pierwsze przeprowadzili taką analizę, w wyniku której wytypowali miejsce, w którym stał człowiek kręcący ten filmik. Też podam link do posta, w którym to wszystko jest opisane. I na tej samej podstawie też i określeniu kierunków lotu samolotu i lotu pocisku, który leciał, już nie oni, ale ktoś inny chyba wytypował miejsce, w którym stała bateria, która wystrzeliła tą rakietę. Także bardzo polecam ten podcast, jest też świetnie zrealizowany tak naprawdę. Nie brzmi jak produkcja grupy niezależnej, a bardziej jako coś, jak coś profesjonalnego bardzo. Zresztą w ogóle ich działalność jest coraz bardziej profesjonalna, mimo wszystko, że mimo tego, że to zaczęło się jako grupa zapaleńców, którzy się tam interesowali tematem. I to by było na tyle. Kolejny odcinek, tak jak już zapowiadałem, będzie traktował o biohackingu, powiedzmy biohackingu na usługach preppingu, czyli co prepper na co dzień może sobie zaczerpnąć z biohackingu, żeby być bardziej skutecznym w swoim preppingu. Tak, taka rymowanka. Także do usłyszenia.